Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Admirał Józef Unruk wraca do Polski. Dziś zostanie pochowany w Gdyni. 45 lat po śmierci spełnia się niejako testament dowódcy obrony Wybrzeża z września 1939 roku. Uroczystości rozpoczęły się już wczoraj. Jak długo trwały przygotowania, by można było sprowadzić do kraju prochy generała i jego żony Teresy?
Jedno z pierwszych spotkań z rodziną świętej pamięci admirała Józefa Unruga odbyło się jakieś 2 lata temu, ile pamiętam, w Muzeum Marynarki Wojennej. Później sprawę przejął BBN i bardzo dobrze, że tak się stało, bo w Biuro Bezpieczeństwa Narodowego miało i siły, i środki, i możliwości, pewne możliwości wykonawcze, których nie posiadało muzeum. No i w końcu spełniła się wola testamentowa admirała, który, jak wspomina rodzina, bardzo, bardzo chciał spocząć.
Ale stawiał warunek.
Tak, było to kilka punktów spisanych przez jego syna Horacego. Admirał nigdy na piśmie nie zostawił tej swojej woli testamentowej. On ją
wyraził,
jego syn spisał w punktach. Chodziło o pewną interpretację, doprecyzowanie. No tam między innymi w tej woli były zawarte takie elementy jak ukaranie winnych represji wobec marynarki wojennej w czasach stalinowskich, ukaranie tych ludzi, zadośćuczynienie rodzinom, no i to,
przede wszystkim też,
żeby przy admirale spoczęli jego podkomendni z Helu.
I to się udało i tak. To się ziści już dziś. Specjalne miejsce na cmentarzu w Oksywiu przygotowano dla admirała.
Tak, miejsce naprawdę godne. Znajduje się tam również miejsce dla przełożonego admirała, czyli świętej pamięci pana admirała Świrskiego, Jerzego Świrskiego. Mówimy tutaj o admirale Unrugu. On dowodził obroną Wybrzeża, natomiast szefem kierownictwa marynarki wojennej, a więc jego przełożonym, był admirał Jerzy Świrski.
Proszę powiedzieć, Józef Unruk to postać niezwykła, taki Polak z wyboru.
Tu z panią redaktor nie do końca bym się zgodził, choć rozumiem, bo już w latach międzywojennych był taki mit, taka legenda, że Józef Unruk to rodowity Niemiec, który zakochał się w Polsce, przyjął polskie obywatelstwo i był wspaniałym oficerem, twórcą, tak naprawdę jednym z twórców naszej marynarki.
Ale jego ojciec był pruskim generałem.
Zgadza się, ale był Polakiem. To nie jest takie proste.
Korzenie miał polskie, tak?
To nie jest takie proste. Był przedstawicielem jednego z najstarszych, najbardziej szanowanych i największych germańskich rodów von Unruch. Zdaje się, że pierwsze zapiski to już 8 wiek naszej ery, czyli to bardzo wczesne średniowiecze. Natomiast ród ten, ta gałąź, z której pochodził Józef, w XVII wieku, XVI-XVII wiek przybyła do Polski i tam dosyć szybko się spolszczyła. Wszyscy mówili znakomicie po polsku, łącznie z tym pruskim generałem Tadeuszem Unruchem. A więc Józef wychowywał się jakby w dwóch kulturach. Jego matka była Niemką, ojciec czuł się Polakiem i im był starszy, tym bardziej to ta polskość...
Tym bardziej to uzewnętrznie.
Tym bardziej to uzewnętrznie. Nieprzypadkowa była przeprowadzka z Brandenburgii, spod Berlina do Poznańskiego. I mówił po polsku, a nie dosyć tego, gdy młody Józef powziął decyzję o wstąpieniu do niemieckiej marynarki wojennej, to ojciec Tadeusz, pruski generał, już emerytowany wówczas, tłumaczył mu, że lepiej, żeby tego nie robił, bo mówi, Józek, tam cię zniemczą.
Tak się ale nie stało. Zdobywał tam doświadczenie, by potem móc służyć w polskiej marynarce.
I bardzo dobrze. Oczywiście.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Józef Unruk wrócił do kraju, zgłosił się do polskiego wojska.
Tak, zgłosił się do polskiego wojska. Był jednym z niewielu niemieckich oficerów i naprawdę wyjątkiem, który zgłosił się do marynarki wojennej, jeżeli chodzi o korpus oficerski. Mowa jego była rzeczywiście bardziej twarda niż dominujący wówczas w marynarce wojennej śpiewny akcent tych oficerów, którzy przeszli z carskiej marynarki wojennej. Były jeszcze takie wyjątki jak pułkownik marynarki Nowotny, który przyszedł z austro-węgierskiej. Ale to, że on mówił bardziej twardo, może z niemieckim akcentem co trzecie czy czwarte słowo wtrącając to swoje w szarże, nie znaczy, że był gorszym Polakiem, był lepszym od wielu tych, którzy zarzucali mu niemieckość.
Miał honor, miał posłuch.
Musiał mieć posłuch, dlatego że to on zrealizował swoją wizję wyszkolenia marynarki wojennej wbrew znacznej części oficerów pochodzących z zaboru rosyjskiego. No, efektem tego wydawała się początkowo przegrana późniejszego admirała, bo on komandor podporucznik wówczas, kiedy musiał opuścić marynarkę wojenną. No to była jego decyzja, on po prostu uznał, że nie ma możliwości, żeby wpłynąć na jej kształt i nadać kierunek, który uważał za słuszny. 2 lata przebywał w cywilu, aż wyciągnął go z tego wojskowego niebytu właśnie szef kierownictwa marynarki wojennej Jerzy Świrski i zrobił go drugą osobą, a więc Świrski w Warszawie zajmował się polityką bardziej, pozyskiwaniem pieniędzy, a szkoleniem, w znacznej części planowaniem, Józef Unruk. Zresztą, taka ciekawostka, on ma olbrzymie zasługi, dlatego że pierwszy okręt Rzeczypospolitej,
ORP Pomorzanin, Hamburgu kupił
oczywiście
za własne pieniądze.
No, w każdym razie na własne nazwisko. Na własne nazwisko. Odbyło się to w ten sposób, że ze względów politycznych należało utworzyć jednostkę hydrograficzną, biuro hydrograficzne i okręt, który by się zajmował dozorem locji, pomiarami batymetrycznymi.
Unruk był pierwszym kierownikiem tego urzędu hydrograficznego,
zgadza się,
tak?
Zgadza się. A więc należało nabyć okręt upatrzony już w 1919, a więc jeszcze przed dojściem Wojska Polskiego do morza, został zakupiony przez ubranego w cywilny ubiór późniejszego admirała, będącego już w służbie polskiej marynarki wojennej, dlatego że właściciel tego niewielkiego pasażerskiego parowca o nazwie Deutschland był niemieckim nacjonalistą i absolutnie odmawiał sprzedaży Polsce swojego stateczku. No, Polsce tak, ale gdy zgłosił się do niego niemiecki arystokrata z takiego rodu jak von Unruch, no to w ogóle nie było żadnej dyskusji. Zresztą on chciał sprzedać ten statek, chyba nawet musiał. No i bardzo się zdziwił ten człowiek, gdy krótko później zobaczył w prasie zdjęcie swojego do niedawna statku z polską banderą wojenną. Chyba nie było to dla niego uczucie komfortowe.
Przejdźmy do II wojny światowej. Hel, broniony przez podległych Józefowi Unrugowi marynarzy, skapitulował 2 października jako ostatni punkt polskiego oporu w 1939 roku. Jednak częściej wspominano pułkownika Dąbka czy majora Sucharskiego, a o Unrugu mówiło się mało. Dlaczego tak było?
Admirał, wówczas kontradmirał Józef Unruk, dowodził całością sił polskich broniących wybrzeża, a więc pułkownik Dąbek mu podlegał. Pułkownik Dąbek walczył wspaniale, jak taki zagończyk, i niektórzy zarzucali mu japoński styl walk. Uważam, że to jest wcale nie zarzut, tylko, ale dobrze, przejdźmy do Józefa Unruga. On dowodził całością i za całość odpowiadał. Wymowna jest ostatnia rozmowa pułkownika Dąbka kilka chwil przed tym, zanim popełnił samobójstwo, 19 września 1939 roku, kiedy zameldował, że dalej walczyć nie ma czym ani kim. Józef Unruk podziękował mu, stwierdził, że pułkownik Dąbek i jego żołnierze i marynarze, w tym marynarze, zrobili więcej niż można było od nich oczekiwać. Rozmowa była krótka, zakończyła się pożegnaniem i przecięciem kabla podwodnego łączącego Oksywie z Helem. Hel trwał dalej. Według wiedzy, jaką miał Józef Unruk i obrońcy Helu, byli ostatnim polskim bastionem. Nie wiedzieli, bo nie było łączności o samodzielnej grupie operacyjnej Polesie, która pod wodzą generała Kleberga walczyła jeszcze kilka dni dłużej do 5 października. Tym niemniej te 3000 ludzi z kawałkiem, które broniło Helu, nie mogło go utrzymywać w nieskończoność. Kończyły się zapasy żywności. No, zapasy amunicji jeszcze były. Nigdy nie doszło do desantu. Była próba uczynienia z Helu wyspy. A 1 października, gdy już było wiadomo, że Hel skapituluje, jeszcze toczyły się rozmowy w Grand Hotelu w Sopocie, za wiedzą i zgodą admirała doszło do prób przerwania niemieckiej blokady i ewakuacji części oficerów do Szwecji. No to się udało tylko Batoremu, bardzo szybkiej jednostce, świetnie dowodzonej podczas tej podróży. Reszta kutrów rybackich została niestety zatrzymana przez niemieckie okręty i ludzie ci trafili do niewoli. Podobnie jak pozostali obrońcy Helu.
No właśnie, admirał Unruk trafił do niewoli. Hitlerowcy chcieli przekonać go do powrotu do niemieckiej armii. Kuszono go na różne sposoby.
Oj, nawet rodzinnie. Kuzyn przecież się do niego zgłosił i on z tym kuzynem w ogóle nie chciał rozmawiać po niemiecku. Kuzyn, z którym się przecież znali. Proponowano mu wysokie stanowisko, stopień admirała Kriegsmarine. On się na to nie zgodził.
Nie tylko z kuzynem nie chciał po niemiecku
rozmawiać. No, delegacji było kilka. Był przenoszony kilkakrotnie. Był administracyjnie karany. Postępowanie jego może być wzorem honoru oficera. Przez cały czas on dbał o tych oficerów, którzy byli w tym obozie, był starszym obozu. Przez cały czas świecił przykładem, był wzorcem. I to on, i poprzez swoje zachowanie, takie, a nie inne, podnosił morale wszystkich, którzy wraz z nim w obozie jenieckim byli, a nawet więcej. Te wieści się rozchodziły. On był wzorem dla, można powiedzieć, dla wszystkich polskich jeńców w niemieckich obozach w czasie II wojny światowej.
A po wojnie do kraju wrócić nie mógł?
Do kraju wrócić nie mógł, to znaczy, jakby się uparł, to by wrócił,
tylko
mogłoby się to skończyć tak, jak skończyło się z innymi oficerami, jego podwładnymi z Helu, właśnie oficerami takimi jak Mieszkowski, Przybyszewski i wielu innych, właśnie jego podwładnych z Helu, którzy generalnie skończyli w rozstrzelani lub z wyrokami wieloletniego więzienia, w którym nie jeden z nich po prostu zmarł. Albo tuż po wypuszczeniu, jak z jednym z oficerów ciężko chorym się stało, że żył na wolności zaledwie 2 tygodnie.
Syn admirała Unruga, Horacy, wspominał, że władze komunistyczne i dowództwo marynarki wojennej tak po cichu radzili, by ojciec do Polski nie wracał.
No bo w tym pierwotnym dowództwie już byli jego podwładni, którzy zaczynali się orientować, w jakim kierunku to wszystko zmierza.
I gdzie mieszkał? Właściwie powiedzmy może, jak połączyła się rodzina wobec tego? Żona, syn?
Zamieszkał początkowo w Portugalii, później była Francja, no już był starszym człowiekiem, a więc rodzaj takiego domu opieki, w którym...
Ale wciąż był honorowy. Wielka Brytania chciała przyznać mu emeryturę oficerską.
On się nie zgodził. On to odmówił po prostu. Odmówił. Żył bardzo skromnie, żeby jakoś zarabiać na własne utrzymanie. Nawet w tym domu opieki jeździł furgonetką na targ po warzywa. Był starszym, życzliwym panem, wyprostowanym, trzymającym oficerski fason i przez cały czas dumnym, że jest Polakiem.
I ten dumny Polak, dziś jego prochy spoczną w Gdyni Oksywiu wśród 21 podwładnych, jego podwładnych. Czekał na to długo, 45 lat.
My wszyscy czekaliśmy i w końcu ten fakt dzisiaj nastąpi.
A uroczystości jak będą wyglądały dzisiaj? O której ty
głównie? Mamy o godzinie 10 msza święta w kościele garnizonowym. No, Oksywy jest to specyficzny kościół, dlatego że wybudowany za czasów właśnie, gdy marynarką wojenną w Gdyni dowodził Józef Unruk. Nawet znany jest fakt, że kościół powstał ze składek marynarskich, no przyczynił się do jego wybudowania również poprzez darowiznę kontradmirał Józef Unruk, dzisiaj już admirał floty.
O 11.15 uroczysty kondukt pogrzebowy przejdzie z kościoła garnizonowego na cmentarz marynarki wojennej, a tam uroczystości rozpoczną się około godziny 13 z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy i tam właśnie odbędzie się wręczenie przedstawicielowi rodziny aktu pośmiertnego mianowania świętej pamięci Józefa Unruga na stopień admirała floty.
Najwyższy stopień w marynarce wojennej, jaki obecnie jest jeszcze. Jest jeszcze stopień admirała bez przymiotników, ale nikt go nie posiada.
Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za historię Józefa Unruga. A więcej o tym będziemy dzisiaj w Radiu Gdańsk mówili przez cały dzień. Zapraszam Państwa i dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.